Dobry wieczór Państwu, to jest Prywatka z Radiem Lublin przy mikrofonie Max Wieczorski, a dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo nie sam jestem w studiu, ze mną żywa legenda polskiej muzyki, pan Andrzej Zieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Spotykamy się dlatego, że 11 października 1965 roku zespół Skaldowie po raz pierwszy wystąpił publicznie na giełdzie piosenki w Krakowie.
Tak, zgadza się. To była giełda piosenki, która odbywała się w domu Plastyka na ulicy Łobzowskiej.
I zajęliście wtedy państwo pierwsze, czwarte i piąte miejsce.
Pierwsze, trzecie i piąte.
Pierwsze, trzecie i piąte.
Tak, zgadza się. Pierwsze to wygrała moja piosenka do tekstu Wieszka Dymnego, Moja Czarownica. Trzecia to była piosenka naszego ówczesnego basisty Felka Naglickiego pod tytułem Wieczorna Opowieść, a piąta była moja piosenka do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego pod tytułem Jarmark.
I to był początek państwa kariery.
Początek, bo tak się złożyło, że na tej giełdzie był obecny ówczesny redaktor muzyczny trzeciego programu z Warszawy, pan Andrzej Korman, który jak to usłyszał naszą produkcję, to nam zaproponował od razu sesję nagraniową w Warszawie dla Trójki. No i myśmy już chyba miesiąc po tym debiucie nagrali sesję i dzięki trzeciemu programowi, a później Rozgłośni Harcerskiej, byliśmy znani w całej Polsce, także bardzo szybko.
To pana brat wymyślił tę nazwę, prawda? Bo on na studiach wtedy przerabiał historię muzyki.
To wszyscy przerabialiśmy, ja też. Ale chodziło o to, że wybraliśmy nazwę z tego źródłosłowia muzyków, znaczy rycerzy wędrownych, którzy wędrowali od dworu do dworu i nie wojowali mieczem, tylko śpiewali głównie pieśni o miłości. Oni nazywali się różnie, w zależności od z jakiego kraju pochodzili. W Skandynawii i w krajach celtyckich, tam gdzie rządzili Wikingowie, byli Skaldowie. I ta nazwa najbardziej nam pasowała. I w drodze wewnętrznego plebiscytu wybraliśmy nazwę, którą zaproponował mój brat Jacek, czyli Skaldowie. Tak zostało. Do dziś.
I 60 lat mija od tego momentu. Zrobimy krótką przerwę na chyba największy hit, czyli Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, a potem wrócimy do tych historii. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Standard polskiej muzyki. Pan to napisał. To był rok 67 czy 68?
Siódmy, bo ta piosenka została radiową piosenką roku 67 w plebiscycie ówczesnych 17 rozgłośni, bo tyle było województw i właśnie Wszystko mi mówi zostało piosenką roku. A napisaliśmy to z Wojtkiem Młynarskim, znaczy muzykę miałem wcześniej, a w czasie którejś sesji nagraniowej na ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
Dzisiejsza Trójka.
Trójka, to akurat nie Wojtek był obecny przy naszej sesji. No i ja mu zademonstrowałem na szybko tę muzykę i on w ciągu dosłownie 20 minut miał gotowy tekst do tego utworu.
To
także to był rekord polski na pewno w szybkości napisania, połączenia muzyki z tekstem.
I on temat wybrał sobie sam, czy zasugerował pan, o czym ma być ta piosenka?
Wojtek sam zasugerował.
Muzyka zasugerowała sama.
Muzyka mu zasugerowała. Zresztą w nagraniu tej piosenki wzięły udział Alibabki jako chórek. Także jest to taki dialog damsko-męski. Przyznam się, że wtedy byłem pod wpływem brzmienia takiego kalifornijskiego zespołu The Mamas and Papas.
Słynny zresztą.
Słynny
tak.
Zespół, gdzie właśnie było dwóch facetów, dwie dziewczyny i to była taka korespondencja głosów męskich i żeńskich. I tutaj w tym utworze jest właśnie to, można to wysłyszeć, że śpiewamy razem.
Powiedzieliśmy o Wojciechu Młynarskim, a ja gdzieś wyczytałem, że to Agnieszka Osiecka poznała pana z Wojciechem Młynarskim. Prawda to?
Prawda, bo było tak, że zanim poznałem Wojtka, to wcześniej do Krakowa przyjechała do mnie Agnieszka Osiecka z kompozytorem Adamem Sławińskim.
Od listów śpiewających.
Od listów śpiewających. Przyjechali, spotkaliśmy się w klubie dziennikarza pod Gruszką. Do Agnieszki dotarło, że jest taki zespół w Krakowie, który gra zupełnie inną muzykę niż te wszystkie popularne polskie zespoły, tak zwane big beatowe, bo myśmy byli ponadto. Tworzyłem muzykę i literacką, i rockową, i barokową, i opartą na folklorze podhalańskim, góralskim. Także bardzo różnorodną. I właśnie Agnieszka wtedy, ponieważ Adam Sławiński wtedy miał dużo pracy przy pisaniu muzyki do teatrów i do różnych widowisk, nie miał czasu na pisanie tych piosenek do cyklicznego programu typu Listy Śpiewające, czy później to się nazywało różnie, były Gusła, jeszcze tam nie pamiętam nazw. I oni w dwójkę zaproponowali mnie współpracę, żebym został takim szefem muzycznym Listów Śpiewających. No i wtedy zacząłem pisać do tekstów Agnieszki Osieckiej. No a Agnieszka była literacką szefową radiowego studia piosenki w Warszawie, którego szefem był Jan Borkowski, nasz wielki wielbiciel i w ogóle taki protektor.
No i przy okazji legenda Polskiego Radia.
Polskiego Radia. Wiele, wiele lat wykształcił wielu bardzo dobrych dziennikarzy radiowych. Między innymi Zosia Sylwin, to jest jego uczennica, a ona jest szefową teraz. Pozdrawiamy Zosię oczywiście.
Pozdrawiamy.
Także to były pionierskie czasy. No i wtedy Agnieszka Osiecka dała mi trochę tekstów.
Tak rozpoczęła się współpraca z Agnieszką Osiecką,
która była... I z radiowym studiem piosenki, tak, dla którego od tej pory nagrywaliśmy większość muzyki. Nie tylko dla skaldów, ale również dla różnych wykonawców. Nagrywaliśmy podkłady jako sekcja rytmiczna. Między innymi dla Marli Rodowicz, które podkłady zapoczątkowały jej wielką karierę.
A propos wielkiej kariery Marli Rodowicz, to muszę o to zapytać, bo też wyczytałem, że ten pierwszy konkurs piosenkarzy studenckich w Krakowie, który wygrała, to był konkurs czwarty, zdaje się, czwarta edycja, który wygrała Marla Rodowicz, to był konkurs, w którym był pan jurorem. I to pan w zasadzie gdzieś tam zadecydował o tym, że to ona zwyciężyła.
No, jury było głównie z Warszawy. Z Krakowa byłem tylko ja i redaktor Jan Poprawa. Także jury było zdecydowanie męskie. Ja, mimo że byłem chyba najmłodszym jurorem, ale już w tym roku, to był który to był rok?
68, z tego co kojarzę.
Tak? No to już zespół skaldowy był bardzo znany. Był po wielu sukcesach, po umieszczeniu wielu utworów na pierwszych miejscach list przebojów. Także zostałem wybrany głównie przez redaktora Jana Borkowskiego do tego jury. No pamiętam, że w tym konkursie piosenkarzy studenckich startowała i Marla Rodowicz, i Marek Grychuta. Jest parę osób. No i pamiętam, że to zdecydowanie męskie grono jury przyznało pierwsze miejsce Marli Rodowicz, która śpiewała wtedy, powiedzmy tak, ubrana w stylu country i powiedzmy zrobiła duże wrażenie, aczkolwiek muzyka Marka Grychuty była dla mnie czymś wtedy bardzo odkrywczym. Zresztą najlepszy dowód, że obydwoje, czyli Maryla i Marek Grychuta, stali się legendą polskie piosenki.
To prawda.
A zajęli pierwsze i drugie miejsce na festiwalu, na którym ja, jeszcze wtedy młody człowiek, już byłem jurorem.
Kawał historii polskiej muzyki tak. Ma pan za sobą. Jak już mówiliśmy o Agnieszce Osieckiej i jesteśmy w okolicach roku 68, no to moglibyśmy już zacząć temat wypadku, który doprowadził do płyty Cała jesteś w skowronkach, bo tam teksty Osieckiej też się pojawiają. Ale to wypadek spowodował w zasadzie powstanie tej płyty.
Tak, nawiążę do Osieckiej, bo oprócz tych jej tekstów do listów śpiewających, bo tego było bardzo dużo, to jedno z pierwszych piosenek, tekstów, które mi Agnieszka dała. To było Nie całuj mnie pierwsza. I ta piosenka była na naszym drugim longplayu, który nosił tytuł właśnie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. A jeśli chodzi o trzeci longplay, to właśnie wypadek, który nam się przydarzył w 68 roku. Bodajże to było chyba w sierpniu.
Jechaliście do Sopotu chyba.
Tak, byliśmy po dwóch koncertach. Jeden był najpierw w Sławnie, a później drugi dla jednostki marynarki wojennej gdzieś nad morzem. I później właśnie wracaliśmy przez to Sławno. Mieliśmy dojechać do Sopotu na festiwal, gdzie mieliśmy zamknąć pierwszy dzień festiwalu jako gwiazda, pierwszą część tego festiwalu. No i niestety nie dojechaliśmy, ponieważ kierowca wynajętego autobusu, który to autobus mu się psuł po drodze, naprawiał go i zaczarił się
oparami.
No i za Sławnem po prostu przysnął i uderzył autobusem w duże drzewo. No i był koniec marzeń o występie na festiwalu w Sopocie w 68 roku. Wylądowaliśmy w szpitalu w Sławnie. Ja byłem najbardziej poszkodowany. Pamiętam jak dziś, że leżąc w tym łóżku szpitalnym cały miałem wstrząs mózgu i gdzieś mi jedno oko weszło do środka. No ciężka sytuacja. Pielęgniarka przyniosła mi radyjko małe, tranzystor, żebym posłuchał, co się dzieje w Sopocie. No i myśmy niestety nie wystąpili, ale wystąpiły na drugi dzień zgodnie z planem czerwone gitary i zaśpiewali z dziećmi Annę Marię.
To takie słynne wykonanie, tak?
To słynne wykonanie. I wtedy sobie pomyślałem, Boże, szkoda, że nas tam nie ma. No ale nie mieliśmy wpływu.
I to był impuls do tego, żeby napisać więcej piosenek?
No, jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Później dopiero jak powoli dochodziłem do siebie, jak mój ojciec przyjechał i zabrał mnie ze szpitala do Krakowa w trakcie rehabilitacji. Siedziałem w domu i po prostu tworzyłem. I wtedy skomponowałem wszystkie utwory na płytę pod tytułem Cała jesteś w skowronkach.
I nie byle jakie to są utwory, bo no to są same hity.
I tak się złożyło, że przynajmniej 6 albo 7 utworów z tej płyty było numerem 1 na listach przebojów, że wspomnę oprócz tytułowego Cała jesteś w skowronkach, medytacji wiejskiego listonosza, z kopyta kulik rwie, wieczór na dworcu w Kansas City.
Mój ulubiony zresztą.
Miło mi. No cóż, bas.
Prześliczna wiolonczelistka.
Prześliczna wiolonczelistka. Nie mam przed sobą spisu.
Ale to już lista jest po prostu największych tak naprawdę hitów tamtego czasu.
Tak.
No, to, co wymieniliśmy, a jest tego jeszcze więcej.
Wszystkie były na pierwszych miejscach. I to wszystko nagraliśmy właśnie już po tym wypadku.
Czyli najpierw powstała muzyka wtedy, gdy się pan rehabilitował, tak. A dopiero potem teksty Osieckiej, Młynarskiego.
Nie, dopisałem do tekstów.
Do tekstów.
Tak, teksty były najpierw. Poza wyjątkami listonosza to Leszek napisał do muzyki. Nie pamiętam już, ale większość pisałem do tekstów.
Proponuję, żebyśmy teraz wysłuchali czegoś właśnie z tego albumu. Wracamy do Państwa, to jest Prywatka z Radiem Lublina, u mnie niezmiennie pan Andrzej Zieliński. Przed momentem wysłuchaliśmy piosenek z płyty Cała jesteś w skowronkach, ale chciał pan coś dodać.
No chciałem dodać, że na tej płycie jest mój duet z Marylą Rodowicz pod tytułem piosenka Jeszcze przed chwilą byłaś tutaj u mnie. I to jest też był wielki przebój. Jedno z pierwszych nagrań Maryli dla radiowego studia piosenki. Ten duet ze mną. A utwór, który dotyczył wypadku, czyli 20 minut po północy, tekst Leszka Aleksandra Moczulskiego. Tak się składa, że ten wypadek miał miejsce właśnie 20 minut po północy.
A tekst powstał przed wypadkiem jeszcze, czy już po?
Po.
Czyli odnosił się już do tego wypadku. Zresztą wyjątkowy utwór, bo taki, on ma gdzieś coś takiego z pieśni średniowiecznych, z chorału gregoriańskiego.
Jak najbardziej. Tam jest, użyłem chór męski. Właśnie w stylu chorału gregoriańskiego. Także to jest taki utwór bardzo przejmujący. Zresztą cała płyta została nagrana w studio Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie na ogólniku. Reżyserem był ówczesny dziekan Wydziału właśnie Reżyserii Dźwięku, profesor Janusz Urbański. I ja tam gram w tym utworze na organach kościelnych, na dużych tych rurowych organach, które były w tym studio. Z ciekawostek dodam, że na pogrzebie mojego brata na skałce u ojców Paulinów w części artystycznej zaśpiewałem właśnie 20 minut po północy. I to zrobiło duże wrażenie, z tym, że już wtedy z organami Hammonda B3. Także to zrobiło duże wrażenie.
To na pewno musiało być niezwykle przejmujące. Dobrze, że powiedział pan o organach Hammonda, bo chciałem właśnie przejść do tego momentu, kiedy te organy pojawiły się w twórczości pana Skaldów.
W następnym long playu.
No właśnie, w następnym long playu to było Od wschodu do zachodu słońca. To był long play, który zapoczątkował rocka progresywnego w Polsce, tak się
tak,
mówi.
Tak, no to się zgadza. To była bardzo na ówczesne czasy, bo to był rok 70 chyba. Bardzo progresywna płyta i bardzo koncepcyjna, bo ona ma swój początek i koniec w postaci Sarabandy Corelliego, którą zaranżowałem na skład Skaldów z orkiestrą smyczkową. I od tego się zaczyna i kończy płyta. A cała płyta jest oparta na brzmieniu organów Hammonda, które przywiozłem wtedy ze Stanów po naszym turnie po Stanach i Kanadzie. Zresztą wtedy kupiliśmy nie tylko organy Hammonda, ale również gitary Fendera i wzmacniacze Fendera i bębny Ludwiga. I to słychać na płycie inne brzmi.
Słychać zdecydowanie takie, no właśnie już bardziej amerykańskie brzmienie, tak. Ale myślę sobie, że ta podróż do tych Stanów Zjednoczonych wtedy pod koniec lat 60.
69.
To musiało być dla pana takie naprawdę wielkie wydarzenie, bo w końcu zetknięcie z tą kulturą, którą podziwiał pan od bardzo dawna.
Na pewno największe wrażenie, jeśli chodzi o koncert na żywo, który, no nie mieliśmy czasu chodzić na koncerty, bo sami graliśmy trasę dla środowisk polonijnych, ale byłem w Detroit na koncercie, takim festiwalu organistów jazzowych, gdzie wszyscy grali na Hammondzie B3. Tam grał Jimmy Smith, tam grał Jack McDuff, więc jak ich usłyszałem na żywo, to sobie powiedziałem, nie, bez Hammonda nie wracam do Polski. Nie było mnie stać na model B3, ten największy, ale kupiłem model L100. To jest bardzo taki popularny model, który powiedzmy jest obecny na wszystkich naszych płytach. No, Stworzenie Świata, część drugą, nagrałem na modelu B3, ale ten model pożyczyłem od Wojtka Karolaka. Zresztą ciekawostką jest, że w Kielcach jest Muzeum Hammonda, gdzie jest sala mojego imienia, na której znajdują się cztery moje modele L100, które są na chodzie i można sobie na nich zagrać. Także mam swoją salę Muzeum Hammonda w Kielcach.
Polecamy naszym słuchaczom, żeby się tam wybrać i zobaczyć.
Na pewno, bo tam są wszystkie modele Hammonda. Począwszy od tych, które konstruktor skonstruował jeszcze przed wojną w latach 30. Aż po ten najnowszy, najbardziej kultowy model B3 czy M100.
A jak te instrumenty przywieźliście do Polski? Wracaliście samolotem czy statkiem? Bo to mnie zawsze interesowało, jak technicznie przewieźć organy.
Niestety statkiem, ale to było z korzyścią dla Hammonda.
Dla Hammonda, tak.
Sama podróż trwała 2 tygodnie w jedną stronę.
Na Batorym?
Na Batorym. Ale to była cała przygoda z tym organem, bo przywieźli je do portu, bo musiałem je przerobić na prąd europejski, bo prąd w Ameryce ma inną częstotliwość i te organy by nie stroiły. One byłyby tercje w dół, więc trzeba było przerobić silniki zarówno w organach Hammonda, jak i w głośnikach Leslie, które też mają silnik, które się kręcą. I Leslie robią w Kalifornii, Hammonda w Chicago. I te obydwie fabryki musiały przerobić silnik i dosłać mi te organy do portu morskiego Montrealu. A w Montrealu był strajk dockerów kanadyjskich i nie byłoby komu tych organów załadować na Batorego. Ale myśmy w drodze do Ameryki zagrali koncert dla załogi Batorego. I ta załoga w drodze wdzięczności wsiedli za te dźwigi kanadyjskie i załadowali te wszystkie sprzęty na Batorego, bo to były meble.
No tak, tak, no to jest wielka rzecz.
Organy, czy Leslie kabinet, to jest duży mebel, to wszystko załadowali.
Niesamowite.
Także jeszcze, żeby było trudniej, to jeszcze był pożar tam na tym porcie w Montrealu. Mhm. Ale na szczęście nie w tej sekcji, gdzie był przechowywany moje organy.
A czy te organy, które już później całe szczęście po tych wszystkich przejściach dotarły do Polski, czy te organy słychać na płycie Krywań, Krywań? Czy to są te?
Tak, to są dokładnie moje organy L100.
Te przywiezione ze Stanów.
Przywiezione ze Stanów. Zresztą cała płyta została nagrana przez jedną noc w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Po prostu graliśmy tak, jak gdyby koncert przy pustej sali oczywiście, ale ustawieni byliśmy na scenie Filharmonii Narodowej i praktycznie zagraliśmy wszystko od jednego strzału. Także to był rekord świata, jeśli chodzi o szybkość nagrania tych podkładów, bo później oczywiście wokale nagrywaliśmy już w studio polskich nagrań na długich. I tam były też skrywanie tego materiału. Ale cała płyta była nagrana w jedną noc.
To jest niesamowite, ale powiem szczerze, że to słychać właśnie w tym, że ta muzyka tak żyje.
No bo graliśmy właśnie tak, jakbyśmy mieli przed sobą publiczność. Tak. I to słychać. A tu na zdjęciach są zdjęcia. Na płycie oczywiście, na albumie.
Tak, bo mamy ją tutaj w studiu.
Na analogu są zdjęcia nasze, zrobione przez naszego nieżyjącego menadżera, Rysia Kościcza, z naszego koncertu, z olbrzymiego pleneru z Budapeszcie. To jest Kish Stadion, gdzie było 25 tysięcy ludzi, gdzie graliśmy z węgierskimi zespołami, z Omegą, Lokomotiv GT, Piramisz. Także to był wielki koncert i właśnie na tym koncercie nie graliśmy pop music, tylko właśnie Krywania, bardzo dobrze przyjętego.
Najchętniej teraz puściłbym Krywania, ale trwa on prawie 18 minut w tym nagraniu studyjnym, więc posłuchamy piosenki Juchas Zmarł. Juchas Zmarł, czyli kompozycja Andrzeja Zielińskiego, który jest ze mną dzisiaj w studiu. Rock progresywny to jest ta droga, którą Skaldowie obrali w latach 70. Chociaż nie tylko oczywiście, bo muzyka Skaldów w latach 70. i później to jest przekrój. Tak
ja naprawdę nagrywałem w tym bardzo płodnym okresie nawet dwie płyty w ciągu roku. Jedna była płytą w stylu pop, no a jedna była bardziej progresywną płytą.
Miałem właśnie pytać, jak publiczność reagowała na to, ale widzę, że był na to sposób. Jedna płyta pop, jedna progresywna.
No mieliśmy zarówno fanów od popu, jak i fanów od progresywnej muzyki. Dzięki tej progresywnej muzyce mogliśmy zaistnieć na zachodzie Europy, bo graliśmy w klubach i w Holandii, i w Belgii, i w Anglii. Właśnie głównie muzykę progresywną. Z tego względu, że tam było mało tekstu, który był po polsku, a dużo muzyki improwizowanej, granej głównie przeze mnie na hamocie i przez mojego brata Jacka na skrzypcach, gdzie po prostu był takim Jerry Goodmanem. Mm-hmm. Jerry Goodmanem na skrzypce. Tego właśnie, o którym wspomniałem, z Machwisz Orkiestra.
I w latach 80., tu mówię o tym zachodzie, nie bez powodu, bo w latach 80. pan wyjechał do Stanów, to znaczy wyjechaliście wszyscy razem, ale pan tam został. I tak. Ta muzyka stała się no, na te kolejne 30 lat właśnie pana życiem. Ta muzyka taka właśnie, no nie wiem, progresywna, trochę jazzująca w niektórych momentach. To pan grał w latach 80., 90.
Więc wyjechaliśmy ze Skaldami do Ameryki na koncerty w 81. roku w kwietniu. Tam zastał nas stan wojenny. No i później w 82 roku brat mój i basista Konrad Ratyński wrócili do Polski, a ja Jurek Tarsiński. No i wtedy graliśmy na bębnach, z nami grał Witek Kieszkowski i śpiewał z nami wokalista Zakopanego Andrzej Mosakowski. Zostaliśmy w Ameryce, z tym, że ja zostałem już na dłużej. Pierwszy raz przyjechałem do Polski w roku 90. Na nasze 25-lecie na koncert do sali kongresowej, gdzie zagrałem zespołem po wielu latach przerwy. A graliśmy tak, jakbyśmy się rozstali wczoraj. Taka to jest siła.
Siła muzyki, siła tego, takiej przyjaźni, którą ta miłość, ta muzyka, zresztą miłość do muzyki tworzy.
Skaldowie, wtedy kiedy ja żyłem w Stanach, grali przecież, począwszy od tego koncertu, który zrobił Franciszek Balicki w Sopocie.
Te dinozaury rocka, tak?
Dinozaury rocka. To wtedy był renesans muzyki lat 60. I Skaldowie wtedy grali beze mnie, ale wszystko grali moją muzykę głównie.
Ale potem też wrócili z kompozycjami z kolei pana brata Jacka, który też w międzyczasie zaczął komponować. Między innymi tak. Piosenka Nie domykajmy drzwi, to taki wielki kompakt.
To był cały album, którą nagrali beze mnie.
Jak pan patrzył na te właśnie kompozycje i te projekty bez pana, no, na tą płytę?
Ciekawa muzyka. Widziałem duży wpływ moich aranżacji.
No tak, trudno od tego uciec.
Trudno, zresztą dużo aranżował keyboardzista, który doszedł do Skaldów w latach 80., czyli Grzesiu Górkiewicz. Dużo aranżował na tą płytę. I zresztą, który aranżował według moich wzorów te wszystkie moje piosenki i grał, jakby to powiedzieć, moimi dźwiękami z tych wszystkich płyt, które nagrałem, a jest ich sporo.
Jest ich bardzo dużo i chwała panu za to, bo ta muzyka jest wspaniała.
W każdym razie ja w Stanach grałem w wielu zespołach, także nie zmieniłem zawodu. Grałem w zespołach zarówno polskich, jak i głównie amerykańskich, gdzie się grało tak zwane Top 40, czyli listę przebojów, to co było modne wtedy w latach 80., 90.
No to bardzo dobry czas.
Bardzo dobry czas. I Jump, Van Halen, i Kenny Loggins, i kupę innej dobrej muzyki.
W którym roku wrócił pan do Polski na stałe?
Znaczy ja przyjeżdżałem do Polski od czasu, kiedy wróciłem na 25-lecie. Przyjeżdżałem każdego roku już do Polski. Także byłem obecny przynajmniej 4 razy w roku w Polsce na najważniejszych koncertach Skaldów, czy też na najważniejszych nagraniach, czy festiwalach. A zdecydowanie po 30 latach wróciłem w roku 2012 i od tej pory jestem z powrotem w swoim Krakowie.
Już powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak minęło 60 lat.
60 lat minęło.
Dokładnie, można zaśpiewać.
Ja przepraszam za mój brak oddechu, ale to po prostu skutki wypadku drugiego w 2016 roku, kiedy mieliśmy, wracając z koncertu, dachowanie i wtedy straciłem oddech, który ratuję jak mogę.
To dużo zdrowia i wszystkiego dobrego na kolejne lata działalności Skaldów.
Dziękuję, obym odzyskał oddech.
Andrzej Zieliński był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.